otwórzmy księgę, pierwszą księgę królewską, 19 rozdział będziemy czytać. Mamy już pierwsza księga królewska, 19 rozdział. Dzisiaj będziemy się uczyć z Eliasza. Znamy tego człowieka, proroka, przyjaciela Boga. Niewielu jest takich w historii Biblii, którzy nie umarli, ale zostali porwani przez rydwany i zabrani do nieba. Eliasz taki był. Także posłuchajmy fragmentu z jego życia. Ciężkiego fragmentu z jego życia, bo też i nasze życie łatwe nie jest. Dlatego warto by było uczyć się od najlepszych. Będziemy czytać 19 rozdział od 4 wersetu do 15. Posłuchajcie. Sam udał się dalej na pustynię. Mowa o Eliaszu. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział. Posil się. A gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale anioł Pana wrócił. Znów trącił go i powiedział: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana: co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie też chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał: wejdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan, a przed Panem dął wiatr silny, porwisty, poruszał góry, odkrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia jaskini. Wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliasz? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie też chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił: idź, ruszaj w swoją drogę. Ciekawa historia, co? Mamy wielkiego proroka, a jednak trzeba go kilka razy budzić, żeby wreszcie ruszył się z miejsca, mimo że to sam anioł do niego przyszedł. Ale chciałbym dzisiaj zacząć od pytania. Czy zdarzyło nam się kiedyś, podobnie jak Eliaszowi, być zmęczonym, zniechęconym, przytłoczonym tym, co dzieje się w Twoim, moim życiu? Może w życiu Twoich bliskich, Twoich znajomych, już też nie dajesz z tym wszystkim rady. Chciałbyś po prostu już uciec. Chciałbyś, żeby to wszystko się już skończyło. Może nawet nie tak, że chcesz już umrzeć, ale że już masz po prostu wszystkiego dosyć. No myślę, że tu chyba wszyscy czasami miewamy takie chwile, że mówimy już mam dość. Chcę podnieść się i jeszcze coś na mnie spada. I myślę sobie, teraz już dość. Myślę sobie, Boże, ja już nie mam siły. Niech się to wreszcie skończy. Nie chcę już tego wszystkiego dźwigać. Nie wiem, ile jeszcze po prostu dam radę. I właśnie w takim momencie spotykamy Eliasza. Ciekawe, bo Eliasz był człowiekiem, który żył bardzo blisko Boga. No właśnie tak jak mówiliśmy na początku, on nie zmarł normalną śmiercią. Wręcz przeciwnie, to był prorok, przez którego Bóg robił wielkie rzeczy. A jednak przychodzi nawet na Eliasza taki moment, kiedy siedzi samotnie pod krzakiem, jest wyczerpany i mówi, Panie, zabierz moje życie. I myślę, że ta historia dlatego może nas wiele nauczyć, bo często w takiej sytuacji bywamy. Często wpadamy też w taką pułapkę, w której myślimy, że skoro już wierzymy Bogu, skoro się modlimy, skoro doświadczamy Jego działania, tak jak Eliasz doświadczył Jego działania, o czym za chwilę będziemy mówić, to już zawsze będziemy silni. To już nic się nam nie stanie. To już, my już nie możemy upaść. Jednak ten fragment, jednak Biblia w wielu fragmentach pokazuje zupełnie coś innego. Możemy kochać Boga i być zmęczeni. Możemy Mu ufać i możemy przeżywać kryzys. Możemy wcześniej zobaczyć wielkie cuda. Eliasz wcześniej zobaczył wielkie cuda, które się działy poprzez jego modlitwę. A później przyjść do miejsca, w którym nie masz już sił zrobić następnego kroku. Ta historia, o której będziemy dzisiaj mówić, to jest historia o upadającym człowieku, ale też historia o tym, co jest najważniejsze, czyli o Bogu, który przy tym człowieku stoi, który nie odchodzi od człowieka nawet wtedy, kiedy on upada. Nawet wtedy, kiedy dwa razy musi go prosić o to, żeby wstał i poszedł dalej. Zanim będziemy omawiać to, co się dzieje pod tym krzakiem, pod tym jałowcem, dobrze by było trochę sięgnąć do tyłu, żebyśmy zrozumieli, co się z Eliaszem działo. A wcześniej wydarzyły się wielkie rzeczy. Jego historia nie zaczęła się od kryzysu. Zaczęła się od ogromnego doświadczenia obecności Bożej. Izrael żył wtedy w bardzo trudnym czasie. Achab, król, był na tronie, słaby król. Powiedzielibyśmy taki trochę wierzący, trochę nie. Nie posłuchał Boga, wziął sobie za żonę pogankę, która przyprowadziła bożków do Izraela. Jego żona Jezabel była gorliwą zwolenniczką Bala, a kult tego Boga właśnie opierał się na takiej tezie, że kiedy będziemy go czcić, będzie obfitość plonów, będzie deszcz, będzie urodzaj. I w takich sytuacji występuje prorok Eliasz, który ma mówić tym ludziom, nie wierzcie w Baala. Mimo że wszyscy wokoło mówią, musimy w niego wierzyć, bo przecież jest susza. Musimy się do niego modlić, bo do kogo innego, skoro ma padać deszcz, skoro chcemy, żeby nasze pola wreszcie zaczęły mieć urodzaj. W takim świecie właśnie Eliasz występuje jako prorok Boga Izraela. Bóg mówi mu i poprzez niego mówi do Izraela, z powodu tego, jak żyjecie przez pewien czas, nie będzie deszczu. I później dla Eliasza, który miał odwagę to powiedzieć, następuje niezwykła podróż, historia Bożej opieki nad nim. Bóg prowadzi Eliasza do potoku Kerit. Mówi mu tam, z potoku tego będziesz pił, a kruki będą przynosić ci jedzenie. I on w to uwierzył. I tak się działo. Pił z potoku, kruki mu codziennie przynosiły jedzenie na dzisiaj. Ciekawy jest ten obraz. Jakbym sobie sam mógł to wyobrazić, zresztą to jest dosyć podobne ciągle do tej historii manny, którą Izraelici mieli w swojej podróży. Tylko na dziś, nic więcej nie masz. Łatwo nam dzisiaj powiedzieć, dobrze, to nie wiem, będę pościł albo będę skromniej żył, ale zawsze gdzieś w rezerwie mam trochę na swoim koncie, zawsze mogę od kogoś pożyczyć, zawsze żabka jest w pobliżu. A tutaj mówimy o człowieku, który poszedł nad jakiś strumyk, nie było tam nic i uwierzył Bogu, że Bóg będzie go karmił poprzez kruki, które mu przyniosą codziennie jedzenie. I tak się działo. Bóg się nim opiekował, aż wysechł potok. Bóg wtedy mu mówi, idź do miasta, które się nazywa Sarepty, tam spotkasz taką kobietę i ona się tobą zajmie. Idzie tam do niej, okazuje się, że to jest wdowa, która ma niewiele, jak ona słyszy, że przychodzi do niej prorok i mówi, będziesz się mną opiekować. Ona mówi, ja mam tylko to, co mam w tych garkach. Nawet mi to nie starcza na dziś. Nie wiem, czy mi to starczy. Mam jeszcze syna. To jest niemożliwe. On mówi, nie martw się. Ten garnek codziennie będzie napełniany, jak się mną zajmiesz. I tak się dzieje. Bóg wybiera tą kobietę, żeby pomagała Eliaszowi. Eliasz wiernie wykonuje kolejne kroki. I znowu wydarza się pewna rzecz, a mianowicie syn tej kobiety w lichym zdrowiu prawie umiera. Przestaje oddychać, mówi Biblia. Kobieta mówi, no to teraz jeszcze na mnie zeszło nieszczęście z twojego powodu. Dosyć, że codziennie ryzykujemy jedzeniem, bo nie mamy tego jedzenia. Ciebie musimy karmić. Jeszcze mój syn choruje, już prawie umiera. Eliasz też się wtedy nie poddaje. Bierze tego chłopca na ręce, zaprowadza go, zanosi go do góry, kładzie na swoje łóżko, modli się nad nim. Prosi o to Boga, żeby Bóg go uzdrowił, żeby dał mu z powrotem życie. I tak się dzieje. Syn zostaje przywrócony do życia. W takim, powiedzielibyśmy, triumfie, na takiej fali duchowego życia Eliasz dostaje kolejne polecenie. No teraz to już jest, młodzież by powiedziała, topka taka, taki to najważniejszy moment. Znamy pewnie tą część historii w jego życiu. Bóg mu mówi, no to teraz sprawdzimy, kim jest Baal. Zwołaj proroków Baala. Będą dwa ołtarze całopalne. Na jednym o jednego będą się troszczyć prorocy Baala. Weź ich tam kilkaset nawet. Zwołaj dwa razy więcej niż nawet ci mówię. Oni wszyscy przychodzą i na drugim ołtarzu, drugim ołtarzem będę ja się tylko zajmował. I oni i ja będziemy się modlić o to, żeby zapłonął ten ołtarz. No zobaczymy, który zapłonie. Oni się modlą, pierwsi prorocy Bala. Modlą. Godzina, dwie, trzy, pięć. Nic się nie dzieje. Eliasz aż z nich żartuje. No i co? Jakoś, może się postarajcie jakoś więcej coś. Może jakoś dmuchnijcie mocniej. Nic się nie dzieje. Ten wasz Bóg w ogóle was nie słucha. No i nie posłuchał, bo nie ma innego Boga. Ale jak ryzykował Eliasz? Bo teraz musiał się pomodlić do swojego Boga. I ciekawe, czy Pan Bóg go posłucha. Pomodlił się, ołtarz zapłonął. Eliasz mówi, no to teraz wybijcie wszystkich tych proroków, bo są fałszywymi prorokami. Przestańcie wierzyć w Bala. To jest taki moment, w którym no wszystkim wam i sobie bym życzył. No wyobrażacie sobie być na takim duchowym, na takich wyżynach. Wszystko nam idzie. Modlimy się, to się dzieje. Gdzie wchodzimy, Pan Bóg nas karmi. Troszczy się o nas. Używa nas. Posyła nas do nowych zadań. My się modlimy i to się dzieje. No jest na fali. Eliasz przeżywa szczyt swojej służby. Bóg go w tym czasie prowadził, karmił, przemawiał, odpowiadał na jego modlitwy. Tak się działo, a jednak tuż później człowiek ucieka i przeżywa zwątpienie. Dlaczego? Bo królowa Jezabel groziła mu śmiercią. Powiedziała: i jeżeli tak zrobiłeś z tymi prorokami, ja z tobą zrobię tak samo. Człowiek, który przed chwilą gromił proroków, modlił się, Bóg odpowiadał ogniem na ofierze całopalnej, uzdrawiał chłopaka, który już umierał, nagle przestraszył się kobiet. No, kobiety potrafią być groźne, ja też się boję jednej kobiety. Ale czasami pamiętamy często nasze problemy. To jest jakby pierwsza lekcja, która płynie z tej historii, że Eliasz nie pamiętał tego wszystkiego, co Pan Bóg z nim zrobił przed chwilą. Nie pamiętał tego. Usłyszał jedną rzecz, która nagle przez jedno stwierdzenie, jedną pogróżkę, tak? Groźną informację, która spowodowała, że się przestraszył. Często pamiętamy drzwi i widzimy drzwi, które są zamknięte, zapominamy często o tych drzwiach, które Pan Bóg wcześniej w naszym życiu otworzył. Często mamy ciągle w myśli modlitwę, na którą jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a zapominamy o dziesiątkach modlitw, na które Pan Bóg w twoim i moim życiu już odpowiedział. Często pamiętamy i skupiamy się na tym, czego nie mamy. To wywołuje w nas grozę, niepokój, lęk. Zapominamy o tym, ile do tej pory otrzymaliśmy. A Biblia często w psalmach, o których już tu mówiliśmy na początku nabożeństwa, ciągle powtarza: pamiętaj, Izraelu, pamiętaj. W psalmie 103, w drugim wersecie nawet czytamy: błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Nie zapominaj. Eliasz zapomniał. To chyba jest dosyć ludzkie, skoro nawet Eliasz zapomniał, skoro Biblia tak często o tym mówi. Tak jest w naszej naturze, zapominamy. Skupiamy się zatem zawsze z reguły na tym, co jest trudne, co akurat dzisiaj przeżywamy, to napawa nas taką grozą, że uciekamy pod krzak jałowca przysłowiowego, tak jak to zrobił Eliasz. Zapominamy, gdzie mnie wcześniej przeprowadził, kogo postawił na mojej drodze. Zapominamy, kiedy mnie chronił, kiedy odpowiadał na modlitwę, kiedy wydawało się, że nie ma rozwiązania, on to rozwiązanie już dawno dawał w naszym życiu. Być może nawet i dzisiaj są wśród nas tacy, którzy nie widzą tego, co dalej na drodze mają w swoim życiu zrobić. Ale możesz spojrzeć za siebie i powiedzieć, skoro Panie Boże przeprowadziłeś mnie do tego miejsca dzisiaj, to wierzę, że przeprowadzisz mnie również przez to, co jest przede mną. To jest pierwsza lekcja, którą z Eliasza możemy wyciągnąć. Druga lekcja. Eliasz ucieka na pustynię, siada pod krzakiem, mówi: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie. I tutaj dzieją się ciekawe rzeczy. Coś, co mnie też bardzo porusza. Naturalnie każdy człowiek powiedziałby dziś: Eliaszu, co ty wyprawiasz? Po tym wszystkim, co Pan Bóg dla ciebie zrobił, ty się załamujesz? Weź się w garść. W końcu jesteś prorokiem. Bóg jednak nie zawstydza Eliasza. Bóg widzi jego zmęczenie, widzi jego upadek. I co robi jako pierwszą rzecz, którą go pod tym jałowcem znajduje? Posyła do niego anioła. Anioł mówi: wstań i jedz. Powiedzielibyśmy, no się obudzi. Nawet nie mam co się budzić, bo nawet nie mam tu już tego jedzenia. Budzi się i nagle okazuje, że jedzenie już przed nim stoi. Eliasz bierze i je i zasypia. No też jest taka ciekawostka, którą jeszcze później powiemy. Czemu on, no zawstydzające, jakbym ja spotkał anioła, który by mi dał jedzeniem, to zobaczył, był tak pobudzony, że od razu idę. Eliasz dostał to jedzenie i zasnął. Ale anioł spokojnie poczekał, aż trochę się wyśpi. I znowu go budzi i mówi: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga, Eliaszu. Piękny jest ten obraz Boga, troszczącego się o człowieka, o jego potrzeby, ale widzącego jego zmagania, trud, skłaniającego się do takiego człowieka, który jest w utrapieniu. Nie mówiącego temu człowiekowi: słuchaj, kolejne zadania przed tobą, więc gdzieś tutaj nie szukam słowa. Nie za długo siedź i nie za długo sobie odpoczywaj. Nie mówi do niego: Eliaszu, idź natychmiast. Najpierw tego mówi: zjedz, odpocznij, nabierz sił, później pewnie wyruszysz w drogę. I tu znowu pewnie lekcja dla nas. Często my wierzący myślimy, że musimy mieć już takie siły, że ze wszystkim sobie musimy poradzić. Ale tak nie jest. Potrzebujemy Boga i On jest wtedy przy nas. W Izajasza w 40 rozdziale, w 29 wersecie czytamy: On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. W Nowym Testamencie czytamy: zatroskani, utrudzeni, zmęczeni, tacy przyjdźcie do mnie, mówi Jezus. Takim dam schronienie. A więc i takiego człowieka Pan Bóg szuka, takiego człowieka kocha, nad takim człowiekiem się pochyla. Nie nad bohaterem wiary, albo nie tylko nad bohaterem wiary, nie tylko nad tymi silnymi, nie tylko nad tymi liderami na fali, takimi, którzy akurat dzisiaj są na, wiecie, na wyżynach swojej duchowej służby. Pochyla się nad biednym człowiekiem, który się zagubił. Kolejna lekcja, taka krótka, ale moim zdaniem istotna. Mowa o tym aniele, bo w duchowej rzeczywistości aniołowie są przy nas. Tworzą naszą rzeczywistość, wpływają na nią. Ale mamy też Ducha Świętego, który z nami jest. To On nierzadko, jak już wcześniej się uczyliśmy z innych kazań, jest tym, który do nas mówi, który podpowiada, który przy nas jest. On przekonuje, wspiera, podpowiada. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na innych aniołów i na inne postacie, które mają wpływ na to, że czasami chce nam się podnieść i iść dalej. Mówię o nas nawzajem. Mówię o kimś, kto zadzwoni dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz tego telefonu. Mówię o kimś, kto powiedział to jedno zdanie w pewnej rozmowie, którego akurat ty potrzebowałaś, a on w ogóle nie zrozumiał, jaką wagę to dla ciebie to zdanie ma. Mówię o kimś, kto pomógł ci, choć nie wiedział w ogóle, że takiej pomocy potrzebujesz. Mówię o kimś, kto się za ciebie modlił. Mówię o kimś, kto po prostu usiadł koło ciebie i cię posłuchał. Czasami człowiek woła do Boga: Boże, gdzie jesteś? Czemu nie działasz? A Pan Bóg odpowiada, posyłając nas nawzajem. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 2 wersecie czytamy o tych brzemionach, tak? Jeden drugiego brzemiona noście, tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Nie żyjemy sami, dlatego żyjemy we wspólnocie. Dlatego jesteśmy braćmi, siostrami i to nie jest takie kulturowe stwierdzenie. Mamy widzieć siebie w potrzebach i na nie reagować. I co więcej, Pan Bóg będzie nas posyłał, jeśli tylko będziemy się wsłuchiwać w Jego głos. A więc warto też zastanowić się, kogo postawił Pan Bóg ostatnio na twojej drodze. Dla kogo byłeś albo możesz być pokrzepieniem? A z drugiej strony, kiedy podziękowałeś Panu Bogu za osobę, która akurat ci pomogła? Może warto jej też powiedzieć. To było ważne, co powiedziałeś. Może ktoś obok ciebie jest zmęczony i Bóg właśnie ciebie chce posłać do tej osoby z tym kawałkiem chleba, z kubkiem wody, z telefonem, z dobrym słowem, z modlitwą, z byciem koło tej osoby. Wracając do Eliasza. No i właśnie to jest teraz też ten moment, takiej chwili, kiedy chcę ciut więcej powiedzieć o tym wstawaniu nie za pierwszym razem. Zjadł więc, wypił i znowu się położył. To jest chyba taki najbardziej ludzki fragment tej historii, takiej o nas. Często my, myśląc egocentrycznie, ciągle myślimy, jeszcze potrzebujemy czegoś więcej, to jeszcze się tak nie najadłem, jeszcze się tak nie napoiłem, to jeszcze nie jestem tak silny. A więc pomimo tego, że Pan Bóg działa w naszym życiu, podobnie jak u Eliasza, zamiast się ruszyć, idziemy dalej spać. siadamy dalej na krześle, nie robimy nic z tego, co Pan Bóg do nas mówi, co chce nam powiedzieć, gdzie chce nas posłać. Można by powiedzieć wtedy: Eliaszu, ale przecież anioł przyszedł do ciebie. To nie jest zwykła sytuacja. Ale mimo wszystko Eliasz nie wstaje. Bóg wtedy nie mówi: Eliaszu, no skoro nie wstałeś, to już nie jest moja sprawa, musisz sobie sam teraz poradzić. Jednak w pokorze, jednak z pełną miłością podchodzi drugi raz do Eliasza, do człowieka, który jest w takiej właśnie trudnej sytuacji, o której tutaj mówimy. I temu człowiekowi dalej pomaga, dalej daje mu kolejne jedzenie, dalej szepce mu do ucha, mówi: wstań teraz. Ale teraz dopowiada: bo droga jest przed tobą, musisz wyruszyć. Ale myślę, że to jest też lekcja dla nas, że nie musimy nikomu udowadniać, a na pewno nie Panu Bogu, że jesteśmy silni. Czasami potrzebujemy więcej czasu. Czasami potrzebujemy jednak porządnie odpocząć. Czasami potrzebujemy, żeby ktoś przyszedł do nas jednak drugi raz i nas napomniał. Drugi raz, żeby nas zachęcił. Może trzeci raz, żeby nas zachęcił. Czwarty, piąty. Czasami Bóg musi się nas dotknąć. Jeden raz i drugi, żebyśmy się ruszyli. I to jest w porządku. U Izajasza w 40 rozdziale, w 31 wersecie czytamy też znane nam wszystkim słowa: ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia. Ale mamy tam to stwierdzenie: odzyskują siły. A żeby odzyskać siły, wcześniej trzeba ich nie mieć. Wcześniej trzeba ich nie mieć. A więc mamy obraz człowieka, który upada, i mamy Boga, który rzeczywiście te siły nam dokłada, byśmy byli jak te orły. Nie musimy być wystarczająco silni, żeby Bóg mógł przez nas działać. To On działa. On dodaje nam sił. To z Niego mamy czerpać. A On będzie do nas mówił jeden raz, drugi, trzeci. Nie musimy się tego wstydzić. Jesteśmy tylko ludźmi, mimo że już nawróconymi, już żyjącymi z Nim, już po wielu kazaniach, już po wielu szkoleniach teologicznych, studiach, upadamy. Pan Bóg jest przy nas, przy każdym, kto upada. Teraz chwilę o pokarmie, który dostajemy, który Eliasz dostał. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy. Umocniony tym pożywieniem. Eliasz dostaje pokarm, chleb i wodę, żeby mógł wyruszyć w drogę. W Biblii często jedzenie jest obrazem czegoś, co pochodzi od Boga. Jest obrazem Boga. Jezus mówi: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Jana 6 rozdział, 35 werset. Mówi również: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, który pochodzi z ust Bożych. Tu też mowa o chlebie życia. Czego więc dzisiaj szukamy, kiedy jesteśmy zmęczeni? Co ma nam Pan Bóg podstawić, jak śpimy pod tym krzakiem? Czym mamy nakarmić naszą duszę? Bo żeby się posilić, jeśli chodzi o ciało, no to sobie coś zjemy. Pan Bóg daje nam to pożywienie, troszczy się o nas. Ale często upadamy na duchu utrudzeni. Jakiego pokarmu potrzebujemy? Czasami próbujemy ten głód nasycić telefonem, internetem, zakupami, grami, rozrywką, często pracą, ciągłym zajęciem czymś, żeby zagłuszyć to, co jest we mnie, żeby oszukać często siebie samego. I takim pokarmem się karmimy. A potem się dziwimy, dlaczego jestem ciągle tak bardzo zmęczony. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, znacie to, którzy jesteśmy. Jesteście utrudzeni, obciążeni. Ja was pokrzepię. To jest pokarm, który powinniśmy dostawać. To jest pokarm, który powinniśmy szukać, kiedy jest kłopot z nami. Kiedy leżymy pod tym jałowcem, warto sięgnąć do Biblii. Mamy Ducha Świętego. Warto otworzyć jakikolwiek fragment, zacząć czytać, modlić się. Pan Bóg będzie odpowiadał. Zaryzykujcie. Eliasz też zaryzykował dużo więcej w tej modlitwie. Nie musisz znać też całej drogi, w którą wyruszysz, jak już zaczniesz być pokrzepiony. Eliasz, kiedy dostaje jedzenie, wstaje, zaczyna iść. Ale Bóg mu nie mówi, Eliaszu, oto dokładna mapa, a teraz na całe twoje życie, już tu teraz ci wszystko rozrysowałem, idź. Często my też chcemy już wszystko wiedzieć, już być zapewnieni, że wszystko jest poukładane w naszym życiu. Ale tak się nie dzieje. Eliasz dostaje pokarm, dostaje siły i wyrusza, robiąc krok po kroku. Nie wie dokładnie jeszcze, jakie kolejne zadanie dostanie, ale wyrusza i idzie. Nie musimy wiedzieć, co się wydarzy w naszym życiu za tydzień, za miesiąc, za rok. Nie musimy znać wszystkich odpowiedzi. Nie musimy widzieć całej naszej drogi życia. Chcielibyśmy, ale często nie jest to dla nas dobre. Może nie dorośliśmy, nie mamy jeszcze sił, żeby zobaczyć, zrozumieć, co Pan Bóg dla nas ma przygotowane. Musimy tylko wiedzieć, jaki jest kolejny krok. Mam taką ciekawą analogię. W psalmie 119 czytamy, twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Jest lampą dla moich stóp. Przeczytałem gdzieś takie porównanie ciekawe. Tak na to nie patrzyłem, że lampa nie oświetla całej tej drogi. Lampa oświetla tyle, żebyś mógł zrobić kolejny krok. Jeden, dwa albo trzy. Tylko tyle. I w zaufaniu robisz te kroki, świecąc tą lampą i ona dalej oświetla znowu kolejny kawałek twojej drogi. I tak dalej. Bo Pan Bóg chyba uczy nas przez Eliasza, uczy nas przez całą Biblię i też przez całe nasze życie. Mamy Mu zaufać. Mateusza w 6 rozdziale, 34 werset czytamy, nie troszcie się więc o jutro, znacie to. Bo jutro ma swoje troski. Dzisiaj myślmy o tym, co jest dzisiaj. 40 dni, czas drogi, 40 dni, 40 nocy. Liczba 40, nie wiem czy wiecie, ale ona ma też swoją symbolikę w Biblii. Izraelici przez 40 lat wędrowali przez pustynię. Mojżesz 40 dni przebywał na górze. Jezus przez 40 dni pościł. 40 oznacza przygotowanie do dalszej drogi. 40 oznacza oczyszczenie, dojrzewanie do kolejnego zadania, do kolejnego etapu w służbie, w życiu. A więc ta liczba 40 symbolizuje coś więcej niż ilość dni. A więc Eliasz podróżując, idąc 40 dni, był to czas, w którym on też dojrzewał. Jest to czas, w którym on też więcej zaczął rozumieć. Jest to czas, w którym on zaczyna więcej wiedzieć, widzieć, wierzyć, ufać. To jest symbolika 40 dni. Nasze życie z Bogiem również jest taką drogą, na której musimy mieć czas właśnie przygotowania, odpoczynku, przegrupowania sił, zrozumienia tego, co dalej, dojrzewania do nowych zadań. To też jest ważny czas w Twoim i moim życiu. Są momenty, kiedy jesteśmy na szczycie naszego duchowego życia. Są momenty, kiedy wychodzimy na pustynię. Są momenty, kiedy Pan Bóg odpowiada ogniem na nasze modlitwy i dzieją się wielkie rzeczy. A są momenty, kiedy siedzimy pod krzakiem i nie rozumiemy niczego, co dalej ma się dziać. Ale ta pustynia nie oznacza końca. Ta pustynia przecież nie oznacza, że Pan Bóg nas opuścił. Ta pustynia jest miejscem przygotowania do dalszej drogi. Teraz trochę o tej górze. Nie wiem, czy wiecie. Góra się nazywa Choreb. Eliasz tam doszedł do tej góry. Do góry Boga. To ta góra ma też duże znaczenie historyczne dla Izraela. Choreb utożsamiany jest z Synajem. Miejscem, gdzie Mojżesz spotkał Boga, gdzie Izraelici otrzymali prawo. Gdzie zostało zawarte przymierze z Bogiem. To też ma duże znaczenie symboliczne. Ta góra, do której on zmierza. Eliasz wraca do Boga, do góry Choreb. I tam Bóg się go pyta, co ty tu robisz, Eliaszu? To nie jest pytanie Boga, który przecież nie zna tej odpowiedzi. Bóg nie wiedział, co on robi na tej górze? Wie dobrze. Ale pada to pytanie, żeby Eliasz mógł wypowiedzieć to, co ma w swoim sercu. Eliasz mówi, żarliwie rozpaliłem się do Pana, Boga zastępów. Potem jednak opowiada o swoim bólu, o tym, co go spotkało. Zostałem tylko ja. Czyhają na mnie, na moje życie. Eliasz mówi to, co czuje, co przeżywa, co ma w swoim sercu i Bóg pozwala mu to mówić. To jest modlitwa. Dzisiaj też będziemy tą czynność wykonywać. Pan Bóg też przecież wie, co się w naszym życiu dzieje, wie, jakie troski mamy. Ale jednak zadaje nam też ciągle to pytanie. Co się w Twoim życiu dzieje? Dlaczego Ty tu dzisiaj jesteś? Z czym dzisiaj tutaj przyszedłeś? Mówi to, abyś mógł to wypowiedzieć. Czasami modlitwa brzmi, Boże, ja już niczego nie rozumiem. Jestem zmęczony, nie mam już sił. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Takich modlitw Pan Bóg się też nie boi. Często wypowiadamy te modlitwy uwielbienia. One są też dla nas, którzy to słuchają, takie najfajniejsze, bo to fajnie się tak grzać w płomieniu chwały tych wszystkich ludzi, którym fajnie się żyje. Ale kiedy wypowiadane są modlitwy, w których ktoś wylewa przed Bogiem swoje serce, którym są troski, kłopoty, zmartwienia, wtedy też Pan Bóg na takie modlitwy chce odpowiadać. On chce przy nich być. A my powinniśmy się też nauczyć przy nich funkcjonować. Może to też jest modlitwa, która mówi też do Ciebie, abyś to Ty mógł zadziałać. Psalmy pełne są takich modlitw. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał. Na przykład Psalm 13, drugi werset. Jednak ten sam psalm właśnie po kilku wersetach mówi: jednak zaufałem Twojemu miłosierdziu. Moje serce raduje się z Twojej pomocy. A więc w jednym psalmie mamy tą sytuację, w której zaczynamy wylewać przed sercem nasz problem, mówić: Boże, gdzie jesteś? Po kilku wersetach w tej modlitwie mówimy: Boże, ufam Ci. Wiem, że przy mnie trwasz. Bóg nie zawsze przychodzi w sposób, którego się spodziewamy. Tu jest też teraz ta... Jesteśmy już w tym momencie, w którym On wychodzi, jest na tej górze Choreb i Bóg mu mówi: no to wyjdź na zewnątrz, na spotkanie ze mną. No i nagle mamy też tą scenę, w której najpierw przychodzi gwałtowna wichura. Wszyscy powiedzielibyśmy: wow, tam jest pewnie Bóg, tak zadziałał. A Biblia mówi: ale Boga nie ma w tej wichurze. Później mamy trzęsienie ziemi. Wszyscy powiedzieli: no to teraz Pan Bóg zadziałał. A Biblia mówi: nie ma Boga w tym trzęsieniu ziemi. Potem nadchodzi ogień. Ten ogień, który przecież wcześniej nawet Eliasz prosił i on rozpalił ten ołtarz, więc to jest wielka symbolika. A jednak Biblia uczy nas i nie ma Boga w tym ogniu. Nie ma Boga w żadnych z tych wielkich rzeczy, które takich euforycznych, powiedzielibyśmy, które się dokonywały wtedy przed Eliaszem. I nagle przychodzi szmer łagodnego powiewu. Nic euforycznego. Nic nie walnęło. Szmer łagodnego powiewu. I wtedy Eliasz poznaje obecność Boga. Ten sam Eliasz, który wcześniej właśnie doznawał Boga poprzez płomień, ogień, wielkie cuda, uzdrawiania, nagle Pan Bóg mu pokazuje siebie też w cichości, w szmerze wiatru. Myślę, że to też jest lekcja. Często szukamy Boga, Jego doznań wielkich w naszym życiu, wielkich euforii, o których czytamy gdzieś w internecie, w książkach. U mnie się tak nie dzieje. Pan Bóg przychodzi w cichości, w szmerze wiatru, w muśnięciu. Niesamowita lekcja. Bóg przychodzi w rozmowie, w słowie, w drugim człowieku, w ciszy, w pokoju serca, w chwili modlitwy, w tym jednym zdaniu, które dokładnie zna nasze serce i które potrzebuje. Bóg nie zawsze krzyczy, czasami szepce do nas. I trzeba uciszyć wtedy nasze życie, prawda, żebyśmy mogli je usłyszeć. Na koniec już, żebyśmy też wiedzieli, co dalej z tym Eliaszem. Eliasz, kiedy zobaczył Boga, kiedy poczuł Boga, dostaje przecież kolejne zadanie. To nie jest informacja, to nie jest moment, w którym mówimy: dobra, to teraz już odpocząłeś, to już spoko, to już teraz sobie normalnie żyj. Wstań i idź dalej. Wracaj swoją drogą. Czytamy w 15 wersecie. I daje mu kolejne zadania. Eliasz nie kończy swojej historii pod krzakiem, nie kończy jej na pustyni. nie kończy jej, kiedy czuje Boga i z Nim rozmawia. Ale idzie dalej, bo Pan Bóg ma dla niego kolejne zadania. A więc nasz najgorszy dzień, twój, mój najgorszy dzień, nie jest końcem twojego i mojego życia. Nie jest końcem twojej i mojej służby. Nie jest końcem twojej i mojej relacji z innymi ludźmi, bycia we wspólnocie. Nie jest końcem i ostatnim rozdziałem w twoim życiu. Kryzys, porażka nie są końcem. Zmęczenie, stwierdzenie nie dam rady nie muszą być końcem. Bo Bóg ma plan, co z tobą robić i ze mną. Odpocznij, posil się. Nie musisz teraz wszystkiego rozumieć. Jestem z tobą. Kiedy odzyskasz siły, razem wyruszymy i pójdziemy dalej. Piękne, nie? Razem wyruszymy i pójdziemy dalej. A więc, puentując, wstań i jedz, bo przed tobą długa droga. Potem przyjdzie czas drogi, krok za krokiem, dzień za dniem. Nie musisz znać całej drogi. Wystarczy, że znasz tego, który cię prowadzi. Dzisiaj czytaliśmy, choćbym nawet ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. A więc mamy tego, który z nami idzie w tej drodze. Chyba na tym właśnie polega nasza wiara. Nie na tym, że nie będziemy kiedyś na pustyni, ale na tym, że na tej pustyni nie będziemy sami. Nie na tym, że nie wylądujemy kiedyś pod krzakiem, w rowie, zniszczeni przez życie. Ale na tym polega nasza wiara, że będziemy wiedzieć, że Pan Bóg jest z nami w tym miejscu i że to On nas podnosi. Jest z nami nie w wielkich momentach, ale w szemrze wiatru, w cichym powiewie. Musisz Go słyszeć. Musisz być wyczulony na to. Nie szukaj, to do mnie też jest rada, wielkich ekscytacji. Nie zawsze tam znajdziesz Boga. Tak więc spójrzmy również na Niego, który z nami jest. Jeżeli jesteś zmęczony, On z tobą jest. Jeżeli jesteś przestraszony, On z tobą jest. Jeżeli nie widzisz drogi, On ją widzi. Jeżeli nie masz siły wstać, On ci tą siłę da. Jeżeli potrzebujesz odpocząć, odpocznij. Jeżeli potrzebujesz pomocy, pomóc się o to, albo pozwól też komuś innemu pomóc. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz, żeby anioł do ciebie przyszedł, czekaj. Pan Bóg ci go wyśle. Ducha Świętego, który działa w twoim życiu, inną osobę. Nie jesteś sam. Ale kiedy przyjdzie czas, wstań. I nie dlatego, że jesteś silny, ale dlatego, że On jest twoją siłą. Nie dlatego, że znasz drogę, ale dlatego, że idziesz z kimś, kto tą drogę zna. I krok po kroku podążaj. Szukaj góry choreb w swoim życiu. Czasu odpocznienia, przegrupowania, czasu spotkania z Bogiem. Nie idziesz sam. Nie podnosisz się sam. Nie przetrwasz sam. On nas prowadzi i z nami jest. To jest historia Eliasza. Amen.